Laudetur Jezus Chrystus, tu Radio Watykańskie. Relacja z papieskiej modlitwy Anioł Pański oraz refleksja biskupa Stanisława Budzika po spotkaniu sekretarzy episkopatów Europy to aktualności dnia. Następnie przypomnimy słowa Jana Pawła II o Eucharystii jako racji bytu kapłana, a ksiądz Rafał Zarzeczny opowie o świętym Piotrze z Aleksandrii. Na niedzielny magazyn zaprasza ksiądz Tadeusz Cieślak.
W uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa zakończyliśmy rok kapłański, dziękując Bogu z otwartego czasu za wierzchiwem wszystkich duchownych na świecie obiecy Marii, Matki Kapłanów. Proszę Was, wspierajcie Waszych pasterzy modlitwą i dobrą radą. Niech uświęcają siebie i tych, do których zostali posłani. Niech Bóg Wam błogosławi.
Kapłan jest darem serca Jezusa dla Kościoła i całego świata, przypomniał o tym Benedykt XVI przed niedzielną modlitwą Anioł Pański. Papież powrócił jeszcze raz do zakończonego w Rzymie w piątek roku kapłańskiego. W trzydniowych uroczystościach w Wiecznym Mieście wzięło udział 15 tysięcy duchownych z całego świata.
Z serca Syna Bożego przepełnionego miłością wypływają wszystkie bogactwa Kościoła, a w sposób szczególny bierze początek powołanie ludzi, którzy zdobyci przez Pana Jezusa zostawiają wszystko, by poświęcić się całkowicie służbie ludu Bożego, wzorując się na dobrym pasterzu. Kapłan jest ukształtowany tą samą miłością Chrystusa, jaka pchnęła go do oddania życia za swoich przyjaciół, a także przebaczenia nieprzyjaciołom. Dlatego też kapłani są pierwszymi robotnikami na niwie cywilizacji miłości.
Benedykt XVI przypomniał, że figurą przewodnią roku kapłańskiego był niestrudzony proboszcz z Ars, święty Jan Maria Wianej. Dziś jednak papież na dłużej zatrzymał się przy błogosławionym księdzu Jerzym Popiełuszce.
Chciałbym przypomnieć jeszcze jedną postać, księdza Jerzego Popiełuszki, kapłana i męczennika, którego beatyfikacja odbyła się w ubiegłą niedzielę w Warszawie. Swoją bezinteresowną i odważną posługę sprawował on wśród zaangażowanych na rzecz wolności, obrony życia i jego godności. Działalność na rzecz dobra i prawdy stała się znakiem sprzeciwu dla reżimu, który rządził wtedy w Polsce. Miłość do serca Chrystusa doprowadziła go do oddania swego życia, a jego świadectwo stało się zasiewem nowej wiosny w Kościele i społeczeństwie. Jeśli spojrzymy na historię, widzimy, jak wiele stron autentycznej odnowy duchowej i społecznej zapisali katoliccy księża, inspirowani jedynie pasją do Ewangelii i do człowieka, dla jego prawdziwej wolności religijnej i obywatelskiej. Wiele też inicjatyw dotyczących integralnej promocji ludzkiej wzięło swój początek z intuicji kapłańskiego serca.
Przed zakończeniem południowego spotkania z wiernymi Benedykt XVI przypomniał także dwóch kolejnych błogosławionych, którzy zostali w tych dniach wyniesieni do chwały ołtarzy: Hiszpana Manuela Lozano Garrido i Słoweńca Loise Grozde.
Niedociągnięcia Kościoła na polu współpracy i komunikacji, stan dialogu z Anglikanami i lefebrystami, a także aktualne wyzwania związane ze skandalami obyczajowymi – to tematy, które zdominowały tegoroczne spotkanie europejskich sekretarzy episkopatów. W związku z tym, że odbywało się ono w Rzymie, gośćmi obrad byli również przedstawiciele Stolicy Apostolskiej. Swoimi wnioskami z kończącego się dziś spotkania podzielił się z nami sekretarz generalny Episkopatu Polski, biskup Stanisław Budzik.
Kościół ciągle jest żywą częścią tej kultury, z której wyrasta Europa. Mimo różnych problemów, ciągle jego głos się liczy. Ale myślę, że potrzeba nam właśnie dużo więcej współpracy, lepszej wymiany informacji. My jako kościoły też uświadamiamy sobie, że to świadectwo nasze będzie dużo bardziej skuteczne, jeżeli będzie między nami żywsza wymiana informacji i doświadczeń. Jeżeli bardziej będziemy sobie zdawać sprawę, jak funkcjonuje świat medialny i będziemy się starać tę znajomość wykorzystać dla tego zadania, dla którego Kościół istnieje, aby pojednać człowieka z Bogiem, człowieka grzesznego, który stale upada. Grzech dla Kościoła nie jest niczym nowym. Obecność grzechu w Kościele jest czymś, co będzie Kościołowi towarzyszyło przez wszystkie wieki jego istnienia. Kościół może był przekonany o tym, że grzech jest sprawą między Bogiem a człowiekiem. Dzisiaj widzimy, że są grzechy, które mają wymiar społeczny. Dzisiaj przez to, że świat stał się globalną wioską, zaczyna zyskiwać jakąś nową optykę. Dlatego to są wyzwania, które każą nam piętnować grzech po imieniu, ale równocześnie mieć tę odwagę, żeby się nie dać tą sytuacją, w jakiej tej chwili jesteśmy, załamać. Bo Kościół jest zawsze Kościołem grzeszników. A równocześnie mimo swojej grzeszności, słabości, zdrady, która mu towarzyszy, równocześnie wydaje ludzi świętych.
Eucharystia jest bowiem główną i centralną racją bytu sakramentu kapłaństwa. Trwali oni w łamaniu chleba i modlitwach. Pierwsza chrześcijańska wspólnota, którą ewangelista przedstawił w Dziejach Apostolskich jako przykład dla nas, umacniała się Eucharystia. Wielkie znaczenie dla Kościoła i jego poszczególnych członków ma sprawowanie Eucharystii. Jest ona, jak przypomina Sobór, źródłem i szczytem całego życia chrześcijańskiego. Święty Augustyn nazywa ją więzią miłości. Jak czytamy w Dziejach Apostolskich, ta więź miłości była od początku źródłem jedności, wspólnoty uczniów Chrystusa. Z niej wypływała też troska o potrzebujących. Także swoje dobra rozdzielali każdemu według potrzeby. Ona była źródłem radości, prostoty serca i wzajemnej życzliwości. Dzięki tej eucharystycznej więzi miłości wspólnota chrześcijańska mogła trwać jednomyślnie w świątyni i jednym sercem wielbić Boga. A wszystko to było czytelnym świadectwem dla świata. Pan zaś przymnaża im codziennie tych, którzy dostępowali zbawienia. Miłość i jedność płynąca z Eucharystii nie jest tylko wyrazem ludzkiej solidarności, ale jest uczestniczeniem w samej miłości Bożej. Na niej buduje się Kościół, ona jest warunkiem skuteczności jego zbawczego posłanictwa. Zwraca się również do was, drodzy bracia w kapłaństwie. Rozpalajcie w ludzkich sercach cześć i miłość do Eucharystii. Ukazujcie, jak wielkim dobrem całego Kościoła jest ten Najświętszy Sakrament, sakrament miłości i pojednania. Trwajcie jednomyślnie na modlitwie w waszych wspólnotach diecezjalnych i zakonnych. Trwajcie w łamaniu chleba. Postępujcie w życiu eucharystycznym i rozwijajcie się duchowo w klimacie Eucharystii. Eucharystia jest bowiem główną i centralną racją bytu sakramentu kapłaństwa. Dlatego kapłan jest w sposób szczególny i wyjątkowy związany z Eucharystią jest niejako z niej i dla niej. Jesteś za nią w szczególny sposób odpowiedzialny. Wierni oczekują od kapłanu szczególnych dowodów czci i miłości dla Eucharystii, ażeby przez nią mogli budować i ożywiać samych siebie.
Światłość ze wschodu.
Ex Oriente Lux.
Przed mikrofonem ksiądz Rafał Zarzeczny, jezuita.
O świętym Piotrze z Aleksandrii. Znów wracamy do naszych opowieści o dawnych świętych pańskich, tych wielkich i tych mniej docenionych, tych znanych i tych, o których niewielu być może pamięta. Oczywiście nie możemy opowiadać o wszystkich, więc mówimy tylko o niektórych. A jako że sam tytuł cyklu Ex Oriente Lux zobowiązuje do szczególnej uwagi na przejawy świętości na wschodzie, nie powinno dziwić, że tak wiele miejsca poświęcamy opowieści o tym, co działo się w chrześcijańskim Egipcie pod koniec starożytności. Dziś zatem bohaterem naszej audycji będzie święty Piotr z Aleksandrii. Jego pontyfikat na stolicy biskupiej, świętego Marka Ewangelisty, przypadł na czas największego prześladowania kościoła starożytnego, a było to za panowania cesarza Dioklecjana. W latach 303 do 313 chrześcijanie stanowili kartę przetargową w rozgrywce politycznej możnych tego świata, który to świat bynajmniej nie interesował się religią, a jedynie zawłaszczał uczniów Chrystusa. Starał się przeciągnąć ich na swoją stronę, albo wprost przeciwnie, ścigał ich i mordował, wedle potrzeb i doraźnych korzyści. Nic nowego. Tak przecież działo się w dawnych czasach, ale bywa i dziś. Dioklecjan, jako stary żołnierz, wspierał tradycyjne kulty rzymskie i dbał o zachowanie obyczaju przodków. A chrześcijanie jawili mu się jako element obcy i buntowniczy. Nic więc prostszego, jak nakazać ich eksterminację. Zaczęło się od oczyszczania szeregów armii. Potem przyszła kolej na inne obszary życia społecznego. Nakazano zatem przymusowe składanie ofiar bóstwom pogańskim, w czym chrześcijanie, rzecz jasna, udziału brać nie chcieli. Opornych przymuszano zatem siłą, wedle fantazji władz miejscowych. Szczególnie okrutnie potraktowano ich w Egipcie. Piotr został biskupem Aleksandrii prawdopodobnie w roku 300. Wedle ukończonej w XII wieku arabskiej historii patriarchów aleksandryjskich, Piotr miał być 17. z kolei następcą świętego Marka i bezpośrednim sukcesorem niejakiego Teonasa. Ale już Eusebiusz z Cezarei w IV wieku wysławiał ascetyczne życie Piotra, jego doskonałą znajomość Pisma Świętego oraz czystość wiary. Miał on walczyć z nadużyciami teologii Orygenesa i toczyć spór z biskupem Melecjuszem z Likopolis, który doprowadził do schizmy w kościele egipskim. Piotr zostawił po sobie obfitą korespondencję, ale dziś nie wszystkie jego listy uważane są za autentyczne. Fragmenty jego pism z szacunkiem cytuje się w aktach Soboru Efeskiego z roku 431. Znali je także ojcowie i pisarze kościelni, jak choćby Cyryl Aleksandryjski, Leoncjusz z Bizancjum, Jan z Damaszku i cesarz Justynian. Nade wszystko z imieniem Piotra związana jest tradycja jego męczeństwa. Opisano je w specjalnym Passio, które posiada kilka odmiennych wersji i to w różnych językach, a więc greckim, łacińskim, koptyjskim, po arabsku, syryjsku, ormiańsku oraz w klasycznym języku etiopskim. Pisma różne, ale schemat opowieści o męczeństwie Piotra mniej więcej ten sam. Oto ponoć sam cesarz Dioklecjan miał wydać rozkaz aresztowania biskupa Piotra i przywiezienia go do Nikomedii, która była rezydencją cesarza. Ale lud aleksandryjski tak się tym zirytował, że trybuni przysłani z rozkazem nie zaryzykowali konfrontacji z tłumem. Wtrącili więc biskupa do lochu i czekali, aż lud się uspokoi. Wtedy ponoć sam heretyk Ariusz miał prosić niektórych kapłanów, aby wymogli na biskupie zdjęcie nałożonej na niego ekskomuniki. Ten jednak zdecydowanie odmówił i opowiedział słynną wizję, którą miał mieć w więzieniu. Że oto sam Chrystus objawił mu się pod postacią młodzieńca, skarżącego się, że Ariusz odarł go z szaty bóstwa, któremu przecież całkiem niegodziwie zaprzeczał. Wizja ta trafiła potem na ikony. Piotr natomiast miał przekazać wszystkie sprawy kościoła dwom swoim kapłanom, Achillesowi i Aleksandrowi, przed którymi też zrobił rachunek sumienia. Potem ułożył się z trybunami, aby na miejsce kaźni wyprowadzili go potajemnie, by ludu nie burzyć. Wyszli z więzienia przez małą furtkę i poszli do dzielnicy zwanej po grecku Tabukolu, a więc tam, gdzie męczeństwo miał ponieść także święty Marek. W ten sposób biskup Piotr po raz ostatni nawiedza grób założyciela kościoła aleksandryjskiego. Ścięto go ponoć bezzwłocznie. Jednak mimo, że głowa Piotra spadła, jego ciało w cudowny sposób nadal utrzymywało się na nogach. Potem chrześcijanie zabrali je i przetransportowali przez morze aż na cmentarz. Wcześniej jednak umieścili jego relikwie na biskupim tronie, na którym on sam nigdy nie zasiadał, zawsze nauczając lud z niskiego miejsca przez skromność. Bo przecież biskup, nade wszystko będąc sługą, nie powinien się wywyższać ponad tych, do których został posłany. Było to w roku 311. Data dzienna męczeństwa świętego Piotra Aleksandryjskiego nie jest pewna, ale koptowie wspominają go uroczyście 25 listopada. Ci sami chrześcijanie egipscy do dziś nazywają swojego biskupa pieczęcią męczenników, bo to on miał być ostatnią ofiarą kościoła koptyjskiego złożoną za dni Dioklecjana. Ale przecież w ciągu wieków krew uczniów Chrystusa jeszcze nie raz spływać będzie na ziemię egipską. Tak samo zresztą jak na całym Bliskim Wschodzie. Ale to już inna historia.
Była to audycja
Ex Oriente Lux.
Światłość ze wschodu. W opracowaniu księdza Rafała Zarzecznego, jezuity.
Tu Radio Watykańskie. Na tym kończymy niedzielny magazyn. Dziękujemy za uwagę i do usłyszenia. Laudetur Jezus Chrystus.